Zwróćcie proszę uwagę, że w wersetach biblijnych są trzy z drugiego listu do Tymoteusza, rozdziału 4, 8, 18 i 22. Wersety te stanowią główną strukturę planu piątego, ostatniego na tej konferencji. Poświęcę sporo czasu na sam plan, ponieważ jest w nim dużo spraw, które wymagają naszej uwagi i zrozumienia. Na początku jednak chcę powiedzieć o czymś, co da nam większe zrozumienie tego, jak zwycięzca, którego przykładem i ilustracją jest Paweł, kończy swój bieg. W posestwie czwartym podkreśliliśmy toczenie duchowej walki i ukończenie biegu. W wersecie siódmym Paweł powiedział jeszcze: wiarę zachowałem. Polecił on Tymoteuszowi w wersecie piątym dokonać swojej posługi. Podkreślam ponownie, że Paweł nie powiedział: dokonaj mojej posługi. Kiedy Paweł mówił o swojej posłudze w Dziejach Apostolskich 20-24, zdawał sobie sprawę z tego, że była to jego część posługi Nowego Przymierza danej mu przez Pana. A teraz, kończąc swoje życie, swoje dzieło, swoją służbę, posługę, poleca Tymoteuszowi, żeby w pełni dokonał swojej posługi. Przed wersetem siódmym, w którym mówi on o walce, biegu i wierze, Paweł powiedział o czymś, co zasługuje na naszą uwagę. Powiedział mianowicie: ja bowiem już jestem wylewany, a czas mojego odejścia jest bliski. Ja bowiem już jestem. Oznacza, że w czasie, gdy pisał ten list, miał świadomość, że godzina, czas jego odejścia jest bliski. Powiedział wtedy: ja bowiem już jestem wylewany. Co ma na myśli? Dlaczego o tym mówi? Paweł z pewnością miał na uwadze to, że będzie to korzystne dla Tymoteusza. A teraz mamy otwarte słowo pisane. Z pewnością to powinno być słowo dla nas wszystkich. Ja bowiem już jestem wylewany. Ten zwrot, jestem wylewany, odnosi się do ofiary napoju. W Księdze Kapłańskiej dużo uwagi, kilkanaście rozdziałów, jest poświęcone głównym ofiarom: ofierze całopalnej, pokarmu, czyniącej pokój za grzech, za występek. Dodatkowo była jeszcze ofiara kołysania, oznaczająca zmartwychwstanie, ofiara podnoszenia, odnosząca się do wniebowstąpienia, i tak zwane ofiary dziękczynne. Oprócz tych wszystkich ofiar była jeszcze ofiara zwana ofiarą napoju. Była ona z wina, sannego wina. Nie woda, nie mleko, wino. Wino to było wylewane na podstawowe ofiary, zwłaszcza na ofiarę całopalenia. Wszystkie te ofiary przedstawiają Chrystusa. Wierzę, że to rozumiemy. Pomoże to nam doświadczyć Chrystusa jako rzeczywistość ofiar. Teraz musimy sobie uświadomić, że ofiara napoju również symbolizuje Chrystusa. Powiem zwięźle i krótko. Powtórzę, że ofiara napoju polega na wylaniu wina. Wino zaś powstaje z winogron, winorośli. Mamy więc przynoszącą winogrona winorośl. One z kolei były udeptywane, aby puścić sok. Który będzie winem. Wiemy z Jana 15, że prawdziwą winoroślą, krzewem winnym jest Chrystus. A krzew winny oznacza życie poświęcenia się. Ponieważ wynikiem tego będzie nie tylko przyrost, przyniesienie owocu, ale zrodzony owoc stanie się ową ofiarą napoju. Dlatego też winogrona były wyciskane, aby uwolnić wino. Z Mateusza 9, gdzie Pan Jezus mówi o nowym winie, wiemy, że wino oznacza Chrystusa, który jest boskim życiem dla naszej wewnętrznej radości. Czasami wręcz ekstatycznej radości. Doświadczamy Chrystusa, On przenika naszą istotę. On nie tylko nas zaspokaja, mamy głęboką radość, której towarzyszy wielka wdzięczność i pochwała. Teraz, żeby wierzący, mówię co do zasady, stał się ofiarą napoju, wiąże się to z tą samą zasadą, co bycie ukonstytuowanym Chrystusem jako rzeczywistością ofiar. Z Hebrajczyków 10 wiemy, że wolą Boga było to, żeby Chrystus przyszedł i zastąpił ofiary i dary samym sobą. Sam Chrystus jest zatem wszystkimi ofiarami, całopalną, by rozwiązać nasz problem, że nie jesteśmy całkowicie oddani Bogu i tak dalej, ofiarą pokarmu. Nie musimy przez to przechodzić. I ofiarą napoju, która powstaje dla radości i przyjemności Boga. Kiedy Paweł powiedział, że jest wylewany, miał na myśli ofiarę napoju. Niedługo przed drugim listem do Tymoteusza napisał list do Filipian, gdzie w rozdziale drugim skierował naszą uwagę na ofiarę napoju. Dał do zrozumienia, że był on ofiarą napoju wylaną na podstawową ofiarę, którą była wiara świętych. Tak więc proste i krótkie słowo Pawła na ten temat pokazuje inny aspekt związany z byciem gotowym na zwieńczenie wieku. Przyjście, obecność, paruzję Pana. którym jest nie tylko zachowanie wiary, toczenie duchowej walki, ukończenie biegu, rozniecenie do płomieni daru Bożego w nas, nie tylko to, co omówiliśmy wstępnie w posestwie czwartym, ale również to, że Paweł stanowi wzór. Jakież wspaniałe zakończenie jego życia, zostać wylanym. Również jego odejście przed Bogiem było ofiarą napoju. Taki był jego ostateczny czyn służby i oddania czci. To jednak nie jest coś, co moglibyśmy ustalić w myślach, że tak zrobimy lub że tacy będziemy. Musimy doświadczać Chrystusa, krzewu winnego, prawdziwego krzewu winnego, trwać w Nim i żyć w społeczności życia w krzewie winnym. Wtedy dowiemy się, że życie krzewu winnego jest życiem ofiarnym. Poświęcenie, coś zupełnie nieznanego w współczesnej kulturze w Stanach Zjednoczonych. Poświęcenie. A my możemy wieść takie życie, radując się Chrystusem jako młodym winem, aby ukonstytuował nas. Wtedy w czasie wyznaczonym przez Pana, to, co zostało w nas zarezerwowane dla Niego, zostanie wylane w kontekście życia ciała i życia Kościoła. Potem więc, jak Paweł o tym powiedział, stwierdził, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Tu dochodzimy do wersetu 8, który jest zamieszczony w pierwszym punkcie rzymskim planu. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy sędzia, odpłaci mi w tym dniu. A nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy ukochali Jego ukazanie się. Zwróćmy więc tu uwagę na kilka bardzo ważnych słów. Korona. Sprawiedliwość. Sprawiedliwy sędzia. Ten dzień. Ukochali jego ukazanie się. Teraz podpunkty z różnymi szczegółami posłużą nam do otwarcia tego wersetu. Punkt A. Korona jest symbolem chwały przyznawanym w nagrodę. Tak więc w starożytności, na Igrzyskach Olimpijskich lub innych zawodach lekkoatletycznych, zwycięzca w nagrodę otrzymuje rodzaj korony, koronę chwały. Tylko zwycięzca ją otrzymywał. Oprócz pańskiego zbawienia, dostaje ją w nagrodę zwycięski uczestnik wyścigu. Przyznawana jest ona więc zwycięskiemu uczestnikowi wyścigu. To zwyczajnie błędna nauka, przy której niektórzy obstają, że wszyscy wierzący otrzymają koronę, że jest ona całkowicie z łaski. Nie jest ona jednak sprawą zbawienia, a dodatkiem do zbawienia. Przekonamy się, że dotyczy ona królestwa. Dostaje ją zwycięzca biegu. Chciałbym wam przypomnieć, mam nadzieję, że będzie to na miejscu, że mianowicie wyścig, w którym biegniemy, nie jest współzawodnictwem. Nie rywalizujemy ze sobą. Nie jesteśmy wybiórczy, nie wolimy tej lub innej osoby, nie uważamy się za tych czy tamtych. To zupełnie nie mieści się w duchowym wymiarze Bożej ekonomii. Przed nami jest więc wyścig, bieg. Zwycięski biegacz to ten, który kończy bieg. Całe życie po prostu biegniesz bez względu na to, co się dzieje, i kończysz bieg. Nie porównujemy się z innymi, nie porównujemy ich biegu z naszym lub naszego z ich. Musimy porzucić to egocentryczne podejście. Podkreśliliśmy to w poselstwie czwartym. Mamy przed sobą wyścig. Paweł w Dziejach Apostolskich 20-24 powiedział: mój bieg. Punkty 1, 2 i 3 w podpunkcie A. Nagroda ta nie jest ani z łaski, ani przez wiarę, tak jak zbawienie, lecz ze sprawiedliwości poprzez uczynki. Musimy jasno powiedzieć, że nasze zbawienie obejmuje tylko dzieło Chrystusa. Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę w odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I wystarczy, że uwierzymy w Niego, a Chrystus staje się naszą sprawiedliwością. Istnieje jeszcze inny aspekt naszego chrześcijańskiego życia, ukazany w przypowieściach z Ewangelii Mateusza 25, zwłaszcza w tej o sługach i ich talentach. Co z naszą służbą, dziełem? Jesteśmy sługami Boga, a nawet Jego niewolnikami. Czy jesteśmy w tym wierni? W punkcie drugim czytamy: korona sprawiedliwości zostanie przyznana nie według pańskiej łaski, lecz według Jego sprawiedliwości. Będzie ją przyznawał Pan, sprawiedliwy sędzia. To musi wywrzeć na nas głębokie wrażenie. Kiedy Chrystus umarł za nasze grzechy, spełnił sprawiedliwe wymagania Boga, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Musimy zobaczyć, że narodziliśmy się z Ducha. Jesteśmy teraz w Królestwie, sferze boskiego życia. A Pan Jezus jednoznacznie nas nauczył w Ewangelii Mateusza 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Obecny wiek, jak już powiedzieliśmy na początku tej małej konferencji, jest wiekiem łaski. Nadchodzący wiek, wiek Królestwa, będzie wiekiem sprawiedliwości. W końcu sprawiedliwość wypełni ziemię. A Pan, Syn Człowieka, został wyznaczony przez Boga Ojca, aby był sędzią żywych i umarłych. I On jest sprawiedliwym sędzią. Musimy poznać Pana od tej strony. Bóg jest zawsze sprawiedliwy, zawsze prawy. Jego natura wymaga, aby taki był i taki jest. Królestwo wymaga więc, abyśmy żyli Chrystusa jako naszą sprawiedliwość, ponieważ będziemy sądzeni przez sprawiedliwego sędziego, a korona będzie ze sprawiedliwości, świadcząc, że ten zwycięski święty był wierny, pracowity, zgodnie ze sprawiedliwością Bożą. Punkt trzeci. Korona sprawiedliwości, której Paweł był pewien, stanowi bodziec dla tego, kto zaszczepia innych w celu przezwyciężenia degradacji Kościoła. Odzyskiwanie pańskie jest otoczone zdegradowanym religijnym chrześcijaństwem. Nie mówię o ludziach. Mówię o tym, czym stał się system religijny. Zwycięzcy to przezwyciężają. Korona sprawiedliwości zaś motywuje nas, jest bodźcem. Panie, pragnę otrzymać tę koronę. Chcę żyć i służyć w sposób, który przyniesie mi koronę sprawiedliwości. Teraz punkt B. Korona sprawiedliwości jest nagrodą, jaką Pan da wszystkim, którzy ukochali Jego ukazanie się. Pamiętajcie, że w wersecie 8 Paweł powiedział, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy ukochali Jego ukazanie się. Nie powiedział wszystkim tym, którzy ukochali Pana. Istnieje różnica między kochaniem osoby Pana a kochaniem Jego ukazania się. Posłużę się ilustracją, z której korzystam rozmawiając ze szkolonymi. To naprawdę się nie wydarzyło, a jest tylko potencjalnie możliwym. Szkoleni w czasie trwania regularnego szkolenia, które istnieje już od wielu lat, mają 24 godziny czasu wolnego, począwszy od wieczoru Dnia Pańskiego do wieczornego spotkania w poniedziałek, którym rozpoczyna się nowy tydzień. Szkoleni wtedy nie musieli nosić uniformów, ich rozkład zajęć był inny, mogli zajmować się praktycznymi sprawami, mogli ćwiczyć, żeby zadbać o zdrowie, byli instruowani i ukierunkowani w tym, co wolno im robić, jako szkolonym. Mieli jednak powiedziane, żeby nie chodzili do kina na filmy, żeby tam nie chodzili. W Anaheim więc było kino tuż obok poczty. Załóżmy więc, że któryś ze szkoleniowców udaje się poniedziałkowego popołudnia na pocztę i wychodząc z niej napotyka grupę wychodzących z kina szkolonych. Zapewniam was, że nie byliby oni zachwyceni pojawieniem się tego brata szkoleniowca. Kochają brata, ale teraz są zakłopotani. Pojawiłeś się i zobaczyłeś, że jesteśmy nieposłuszni. Teraz otrzymamy odpowiednią dyscyplinę. Mam więc nadzieję, że to dostrzeżecie. O ile wiem, to się nigdy nie wydarzyło. Ale widać dzięki tej ilustracji, na czym polega różnica. Powinniśmy kochać ukazanie się Pana. kiedy naprawdę kogoś kochasz, nawet jeśli jest daleko, to gdy jedziesz na lotnisko i czekasz, aż ten wyjdzie, nie możesz już być przy bramie, przynajmniej w USA, ale tylko czekasz, aż się pojawi. Jesteście tacy szczęśliwi, że nadchodzi. A kiedy tego kogoś spotkasz, odczuwasz wyjątkową radość i okazujesz w odpowiedni sposób miłość. Powinniśmy kochać ukazanie się Pana. Punkt jeden. Ukazanie się Pana, Jego powrót, jest dla nas ostrzeżeniem, zachętą i bodźcem. To jest bardzo wyważone. Jest to ostrzeżenie. To się stanie, gdy się tego nie spodziewasz. Jest to także zachętą i bodźcem motywującym was. Punkt drugi. Powinniśmy kochać ukazanie się Pana i tego wyglądać z gorliwym wyczekiwaniem i radością. Mówię ogólnie. Na całym świecie jest ogromna liczba chrześcijan. Miliony. W Pańskim odzyskiwaniu, biorąc pod uwagę wszystkie kraje, dziesiątki tysięcy. Pan zaś zna wzrost w życiu, duchowy stan nas wszystkich i wie, kto oczekuje ukazania się Pana z gorliwym wyczekiwaniem i radością. Ze względu na to musimy zwrócić się do Pana, oglądać Go, pozwalać Mu świecić w nas, a nawet prosić Go: Panie, spraw we mnie nie tylko miłość Ciebie, ale także Twojego ukazania się. Punkt trzeci jest bardzo istotny i dość poważny. Ponieważ oparty jest na wersecie 10, w którym Paweł powiedział, że Demas mnie opuścił. To był współpracownik, który opuścił Pawła, porzucił go. Paweł był w niebezpieczeństwie, miał być zamordowany. Nie poprzestał on na stwierdzeniu, że Demas mnie opuścił, ale podał również powód. Powiedział, że Demas opuścił mnie, bo kocha on obecny wiek. Był współpracownikiem. Gdy jednak trzeba było na niego liczyć, on kochał życie swojej duszy w obecnym wieku. Kochał obecny wiek, czym on jest. Cały świat i wszystko w nim jest częścią systemu szatana. Jest tam żywność, odzież, nauka, medycyna, edukacja, biznes. Co by to nie było, wszystko to jest częścią systemu szatana. A ten system istnieje od tysięcy lat. Ma jednak różne wieki, różne okresy. W tych poszczególnych okresach wróg jest aktywny w określony sposób. W każdym wieku krążą idee i przekonania, które determinują klimat kulturowy, atmosferę tego wieku. Jako ktoś starszy, mam porównanie obecnego wieku w Stanach Zjednoczonych z tym, jaki on był 10, 20, 40, 60 lat temu nastąpiła radykalna zmiana i byłoby bardzo nierozsądnym, gdyby ktokolwiek z nas myślał, ufał sobie, myśląc: o Panie, kocham Twoje ukazanie się, nie kocham obecnego wieku. Znamy sytuację. Chcę być ostrożny, aby nie podawać szczegółów, w których Kościół był prześladowany w określonej sytuacji i zwłaszcza niektórzy współpracownicy i bracia usługujący oraz wiodący zostali uwięzieni, co stało się sprawdzianem. Niejeden mówił: nie mam nic wspólnego z nim, nie znam go. Nie zgadzam się z nim. Tak, wszystkie oskarżenia są słuszne, ponieważ kochają coś, co ich uratuje, pozwoli im pozostać w obecnym wieku. To jest bardzo ostry kontrast i bardzo leży mi to na sercu. Na początku roku wygłaszałem poselstwa na ten temat, zwłaszcza do młodszych świętych. Jeśli zaś chodzi o nas wszystkich, co będziesz kochać? Obecny wiek systemu świata z jego wartościami, ideami, myślami, przekonaniami? Czy będziesz kochał ukazanie się Pana? Przeczytam teraz punkt trzeci. Ukochanie Pańskiego ukazania się kontrastuje z miłością do obecnego wieku, świata, który teraz stoi przed nami. Punkt czwarty. Jeśli ukochamy ukazanie się Pana, będziemy opowiadali się po Jego stronie, a nie po stronie świata, i walczyli o Jego interesy. W kraju, w którym mieszkam, w Stanach Zjednoczonych, musimy walczyć o interesy Boga. Teraz uczą w szkołach publicznych, że tak naprawdę czegoś takiego nie ma, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Możesz być kim chcesz, nawet zmieniać to tam i z powrotem. Małżeństwo to nie tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Dwa dni temu przywódca pewnej grupy powiedział, że musimy zniszczyć wszystko, co związane jest z chrześcijaństwem, z Jezusem. Coś takiego dzieje się w tym kraju. Pośród chaosu i bezprawia nie możemy być neutralni, nie możemy być bierni. Musimy stanąć po stronie Pana i Jego ukazania się. Przeciwstawiwszy się prądowi tego wieku i walczyć o sprawę Boga, o Bożą prawdę. Punkt drugi jest oparty na wersecie 18 z rozdziału 4. Pan wyratuje mnie od każdego złego czynu i zbawi do swego niebiańskiego królestwa. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Drogi brat, którego pamiętam, był dużo starszy ode mnie. Służył wiernie przez dziesięciolecia w pewnej miejscowości. Był tam głównym bratem wiodącym. Pod koniec życia zachorował na poważną, nieuleczalną chorobę. A ci, którzy byli mu bardzo bliscy, świadczyli o tym, że modlił się on wielokrotnie, aby Pan wyratował go i zbawił do swego niebiańskiego królestwa. Jakaż cenna modlitwa. Wspaniałe zakończenie życia. Panie, wyratuj mnie. Panie, zbaw mnie do swego niebiańskiego królestwa. Punkt A. Niebiańskie królestwo, tożsame z koroną sprawiedliwości, to królestwo naszego Ojca, królestwo Ojca, królestwo Chrystusa i Boga oraz wieczne królestwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które będzie nagrodą dla zwycięskich świętych. Odnosi się to do ujawnienia królestwa. Ujawnienie wymaga ukrytej rzeczywistości. Jest ona niewidoczna. Istnieje, ale jej nie widać. Teraz nadszedł czas, aby ta rzeczywistość zajaśniała, stała się widoczna. Jeśli chcemy uczestniczyć w ujawnieniu się Królestwa, być w niebiańskim Królestwie, przyznanym nam w nagrodę, musimy już teraz być w rzeczywistości Królestwa. W punkcie B czytamy, zwycięzcy wierzący będą uczestniczyli w niebiańskim Królestwie, manifestacji Królestwa Niebios. Mamy tu Mateusza 7,21, bardzo ważny werset w rozdziałach 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza. Kiedy to Pan powiedział w rozdziale 7, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Musimy znać, co jest wolą Ojca i wykonywać ją, nie tylko ją znać, wykonywać ją. Nie wystarczy sama nadzieja, och, mam nadzieję, że zdobędę koronę sprawiedliwości, mam nadzieję, że będę w niebiańskim królestwie. To powinno skłonić nas do szukania Pana, spowodować głód i pragnienie Go, żebyśmy żyli w rzeczywistości królestwa. A Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Mamy tu w tym punkcie dużo podpunktów. 1. Jako sprawiedliwi synowie królestwa, zwycięzcy będą świecili niczym słońce w królestwie Ojca. Wspaniały werset. Wszyscy, którzy będą królować z Chrystusem, zajaśnieją niczym słońce. Obecnie doświadczamy Go jako światła życia. W tym dniu jednak będziemy świecić. 2. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą pili kielich nowego przymierza na nowo ze swoim Panem. Gdy Pan ustanowił stół i wszyscy wypili z tego kielicha, powiedział, odtąd w żadnym razie nie będę pił z tego owocu winnego krzewu aż do tego dnia, kiedy będę pił go z wami nowy w królestwie. Czy nie chcecie być na tym spotkaniu stołu Pańskiego? Och, tęsknię za tym, aby być tam z wami wszystkimi. I znowu wypić ten kielich z naszym Panem. 3. W Królestwie Ojca zwycięzcy wierzący będą ucztowali wraz ze starotestamentowymi zwycięzcami. Będzie tam Mojżesz, starotestamentowi zwycięzcy, prorocy. Kolejne copółroczne szkolenie będzie z Jeremiasza i Lamentacji. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będę tam i spotkam tego zwycięzcę, że spotkam też Daniela, Izajasza, Zachariasza. 4. Dla zwycięzców niebiańskie królestwo będzie radosnym dziedzictwem, radością przekraczającą wszystko, co dotąd znaliśmy. Możemy mieć wspomnienia z niektórych niezwykle radosnych spotkań Kościoła i te wspomnienia są jak najbardziej cenne, ale najlepsze jest przed nami. Radosne dziedzictwo. 5. W niebiańskim królestwie zwycięzcy odziedziczą życie wieczne, dzięki czemu zeznają pełniejszej radości boskim życiem. Odziedziczyć życie wieczne różni się od posiadania życia wiecznego. Mamy życie wieczne dzięki odrodzeniu. Odziedziczyć życie wieczne oznacza, że odziedziczymy królestwo jako sferę życia wiecznego w nagrodę. 6. W niebiańskim królestwie zwycięzcy wejdą do radości Pana. Czyż nie chciałbyś usłyszeć tych słów? Jestem przekonany, że chcesz. Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Twego Pana. Myśl w punkcie 6 wymaga wyjaśnienia. Wejdą do radości Pana, przez co zyskają swoją duszę, zbawią ją i będą się cieszyć jej zbawieniem. Co to znaczy? Zyskać swoją duszę, zbawić swoją duszę i cieszyć się zbawieniem swojej duszy oznacza to. Ci, którzy są gotowi, żeby stracić życie swojej duszy, utracić duszewną radość, aby iść za Panem i ze względu na Pana i na Ewangelię, tak jak brat Nee, który był gotowy stracić życie swojej duszy i wrócić do Chin kontynentalnych i tam pozostać. Całe to cierpienie w duszy się skończyło. Nie próbujemy zadawać sobie cierpienia. Coś takiego to ascetyzm. Naszym zadaniem jest podążać za Panem, by wypełnić wolę Boga. Jeśli to pozbawia nas pewnych duszewnych przyjemności, to niech tak będzie. Jeśli cierpimy w swojej duszy, niech tak będzie. Nie kochamy życia naszej duszy, chroniąc je, żeby mu się nic nie stało. Zbawić swoją duszę to wybawić ją od cierpienia, zyskać swoją duszę to czerpać radość z naszej duszy w królestwie. A to oznacza radowanie się zbawieniem swojej duszy. W tym dniu będą więc dwie kategorie wierzących. Ci, którzy z jakiegoś powodu zbawili swoją duszę, zwyczajnie chroniąc siebie, nie chcieli zapłacić ceny. Na przykład, ktoś decyduje się pójść za prowadzeniem Pana i udać się na szkolenie pełnoetatowe, które trwa 2 lata. W czasie tych 2 lat nastąpi utrata duszewnej radości. Gdy jesteś na szkoleniu, nie ma tu tego, czym mógłbyś się swobodnie cieszyć samemu w domu. Jest jednak inny rodzaj przyjemności. Wielu absolwentów może zaświadczyć, że jest to warte swojej ceny. Będą więc te dwie kategorie. Ci, którzy chronili siebie, nauczyli swoje dzieci żyć w taki ostrożny sposób, nie popadaj w skrajność. Szkolenie? O nie. Tylko nie to. Znajdź pracę, ożeń się, wyjdź za mąż. Dalej, siódmy. W niebiańskim królestwie zwycięzcy wierzący będą królowali wraz z Chrystusem. On jest królem królów, panem panów. Chce współkrólów. Oczywiście, że chcemy tam być. Osiem. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą panować nad narodami. Ponieważ będą tu narody i ludzie będą się rodzić w ciągu tego tysiąca lat i generalnie będą żyli dużo dłużej niż teraz. Współkrólowie zaś zostaną rozmieszczeni w różnych miastach i regionach. A więc nie wiemy, gdzie Pan nas pośle. To zależy od Niego. Nie będziemy próbować zgadywać, wyobrażać sobie. Będziemy jednak rządzić jako współkrólowie nad narodami. Ludzkie rządy w końcu znikną. Pozbywamy się ich. Panują sprawiedliwe rządy królestwa, a my, zwycięzcy, jesteśmy ich przedstawicielami. 9. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą panowali nad wszystkim, co Pan posiada. Pan odziedziczył wszystko. Każdego, każdą rzecz, wszystko, co wartościowe. I powie, chcę, żebyś tym zarządzał, chcę, żebyś tym rządził. Punkt C, który kończy tę część. Otrzymanie nagrody niebieskiego królestwa to najwyższe radowanie się Chrystusem w szczególny sposób. Ta szczególna porcja będzie nagrodą dla Jego wiernych naśladowców. Mogę poświęcić temu trochę czasu. To mieć najwyższe radowanie się Chrystusem w szczególny sposób. Moglibyście zapytać, co to znaczy najwyższe? Czym jest szczególny sposób? Musiałbym odpowiedzieć, że nie wiem. Zwyczajnie wierzę słowu Pana. Mówiąc to, mam na myśli Mojżesza i to, co na jego temat stwierdza list do Hebrajczyków 11. Był niezwykle uzdolniony i został wychowany jako syn córki Faraona. Być może przeznaczonym było dla niego, żeby zostać faraonem, w pełni wykształcony we wszystkim, co Egipt, świat miał. Wtedy zdał sobie sprawę, nie jestem Egipcjaninem, jestem Hebrajczykiem. Wyrzekł się tymczasowej rozkoszy grzechu i utożsamił się z wybranym przez Boga ludem, by cierpieć razem z nimi i w końcu wyprowadzić ich po tym, jak został wydoskonalony i wyszkolony przez Pana. Wierzył w to, co niewidzialne. Wiedział, że to, czym mogę się radować za życia tu w Egipcie, nie może się równać z radością, którą mam przed sobą. Radość przede mną, te słowa przypominają mi Hebrajczyków 12, że kiedy Pan Jezus był na krzyżu, miał przed sobą postawioną radość. Po prostu wiemy i pielęgnujemy wiarę, że ta najwyższa radość czeka na nas w szczególny sposób. Tym działem będzie nagroda dla Jego wiernych zwycięzców. W Mateusza 25 Pan użył słów wierny. Dobrze, wierny sługo. W Objawieniu 17:14 mamy ukazany obraz Pana, który powraca, żeby rozprawić się z Antychrystem i jego armią. On jest zwycięzcą, Chrystus zwyciężył, a ci, którzy są z Nim, głosi słowo, są powołani, wybrani i wierni. Oni też zwyciężą, wierny. To, co Pan ceni, to wierność. Przypuśćmy, że sługa, który otrzymał jeden talent, zamiast go zakopać i ukryć, powiedziałby, Panie, dałeś mi jeden talent, a ja go użyłem i oto dwa talenty. Pan nie powie, tylko dwa? Tamten miał pięć i przyniósł jeszcze pięć. Nie. Ten, który ma jeden talent, otrzyma tę samą nagrodę. Ogromna większość świętych wśród nas jest obdarzona jednym talentem. Tylko Pan wie, wydaje mi się jednak, że brat Lee był obdarzony pięcioma talentami. Nie znam więcej nikogo takiego, ale jeśli są tacy, to wspaniale. Nie pogardzaj swoim jednym talentem. Masz porcję, której nikt inny nie ma. Powtarzam to szkolonym wielokrotnie. Jeśli prorokujesz i stojąc w kolejce, cztery osoby przed tobą podzieliły się punktem, którym ty chciałeś się podzielić, nie zniechęcaj się. Zwyczajnie powiedz to samo, korzystając z działu, który ty masz. Niech Pan da nam łaskę, żebyśmy byli wierni. W 1 Koryntian Paweł musiał odnieść się do trudnego pytania. Powiedział, że odpowie zgodnie z miłosierdziem Pana. Bo dzięki Jego miłosierdziu mogę być wierny. Panie, okaż mi miłosierdzie. Okaż nam miłosierdzie. Abyśmy byli wierni. Dałeś nam to, odmierzyłeś nam to. Nie porównujemy się z innymi. Nikt nie jest gorszy, nikt nikogo nie przerasta, nikt nie jest lepszym, nikt nie jest mniejszym. W moim ciele nawiązuję do czegoś, o co miałem wczoraj brzemię, żeby się tym podzielić. Brzemię nadal tu jest. Mam na myśli poselstwo czwarte. Spójrzcie na moje ciało. Oko, ucho, nos nie rywalizują. Ciało potrzebuje wszystkich członków. Fakt, że zostałeś stworzony, odkupiony, odrodzony, przyprowadzony do Pańskiego odzyskiwania i w Nim zachowany, oznacza, że ciało potrzebuje Twojego działu. Przyjmijmy miłosierdzie i łaskę, aby być wiernymi. A teraz ta końcowa część to rodzaj duchowego postscriptum do wszystkich pięciu poselstw. Końcowe słowo Pawła do Tymoteusza i do nas. Pan niech będzie z Twoim duchem. Łaska niech będzie z Wami. Moi drodzy bracia i siostry, oto sposób, w jaki możemy przygotować się na zwieńczenie tego wieku. Oto jak możemy rzeczywiście zbudować ciało i przygotować oblubienicę. Pan jest naszym duchem i łaska jest z nami. Ostatnie słowo w całej Biblii dotyczy łaski. Ostatnie słowo. Łaska niech będzie z nami wszystkimi. A Pan jest naszym duchem po to, żebyśmy mogli radować się Nim jako umacniającą nas łaską i zrealizować Bożą ekonomię przez Jego zamieszkującego ducha, wyposażeni w słowo służące zbudowaniu Kościoła. W tej chwili Pan jest Twoim duchem, aby Cię umocnić i wyposażyć do wykonywania Bożej woli, jakakolwiek ona by nie była. B. Drugi list do Tymoteusza rozpoczyna się od rozniecenia do płomieni naszego ducha, którego dał nam Bóg, a kończy tym, że Pan jest naszym duchem jako umacniająca nas łaska i niezgłębienie, bogaty kapitał na nasze chrześcijańskie życie i życie Kościoła. Niech Pan pokaże nam wszystkim bogactwo tej łaski, wszechwystarczającej łaski. W hymnie śpiewamy, nigdy bezsilna. To Chrystus, który żyje we mnie i nie wyczerpuje się. A nowi, młodsi, a nawet ci w średnim wieku potrzebują opieki i pocieszenia ze strony bardziej doświadczonych świętych, którzy akurat są bardziej dojrzali i mogą im powiedzieć: mój bracie, moja siostro, Jego łaska wystarczy. We wszystkim wystarcza. I taka łaska jest w Twoim duchu. C. Drugi list do Tymoteusza rozpoczyna się wspaniałym Chrystusem, który jest zbawiającą nas łaską. W środku ukazuje Chrystusa jako łaskę, która nas umacnia, a kończy się Chrystusem, który jest zawsze łaską obecną przy nas. Nadal żyjemy w wieku łaski. Ta łaska jest niezmierzona, niewyczerpana. Bardzo pomogła mi modlitwa, która znalazła się w jednym z poseł Studium Życia, gdzie Brad Lee powiedział: Panie, proszę, zaopatrz mnie w dzisiejszą porcję łaski. On zawsze to zrobi. Teraz ostatni punkt, punkt D. Łaska to krążący trójdyny Bóg, który działa, płynie, przekazuje siebie, przenosi, transmituje i udziela do naszego wnętrza wszystkiego, czym jest, żebyśmy mogli się tym cieszyć i z tego korzystać. Całe życie Kościoła zależy od łaski, która jest krążeniem boskiej Trójcy w naszym wnętrzu. Jak wspomniałem na początku, z powodu suwerennego zarządzenia Pana odnośnie obecnej sytuacji na świecie, nie mogę tym razem być z Wami w Sztokholmie na tej konferencji dla krajów nordyckich. Jednak nie tylko święci w krajach skandynawskich słyszą to słowo, ale również z innych krajów. Spora liczba rosyjskojęzycznych świętych. Nie możemy być razem fizycznie, ale czy to nie jest teraz rzeczywiste? Łaska Trójjedynego Boga krąży, płynie. Dzięki Panu za Jego płynącą, nadzwyczajnie obfitującą łaskę. Ta łaska umocni nas, wyposaży i umożliwi nam zwieńczenie tego wieku i powrót Pana Jezusa. Łaska Pana niech będzie z wami wszystkimi. Amen.